Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Ruszamy w Polskę, żeby rozmawiać o naszych projektach i pomysłach. Ruszamy stąd, z Węgrowa, zapowiedziała w poniedziałek była premier Beata Szydło podczas wizyty w tym mieście. Jak podkreślała, programy, które przygotowuje PiS, są skierowane do wszystkich Polaków bez względu na poglądy. Europoseł Beata Szydło wskazała na konferencji, że z jednej strony nowy program powinien kontynuować to, co zostało już zrealizowane, a z drugiej potrzeba nowych wizji, idei i pomysłów.
Zakończyliśmy prace programowe w Katowicach. Ruszamy w Polskę, żeby rozmawiać o naszych projektach, pomysłach, słuchać państwa i również państwa pomysły móc włączyć do naszego programu. Zaczynamy stąd, z Węgrowa. I myślę, że to najważniejsze przesłanie, które chcę również, żeby wybrzmiało bardzo jasno tutaj u państwa w mieście, jest takie, że powinniśmy wszyscy Polacy potrafić ze sobą rozmawiać.
Europoseł Beata Szydło akcentowała też, że PiS wywiązał się ze swoich zobowiązań, skutecznie realizuje programy społeczne i rozwojowe. Podkreśliła, że programy społeczne to największa inwestycja, którą Polska realizuje. Była premier akcentowała również, że polityka to służba i ciężka praca. Wskazała, że są też tacy, którzy uważają, że polityka to taka letnia kanikuła, jakiś żarcik, prowokacja, kpina z kogoś. Złożono już ponad 1 700 000 wniosków online o świadczenie z programu Rodzina 500+ i 1 000 000 z programu Dobry Start. Do rodzin trafiły już 3 miliony złotych, poinformowała minister rodziny Bożena Borys-Szopa. Szefowa resortu rozmawiała w poniedziałek z urzędnikami gminy Kowary, którzy jako pierwsi wypłacili świadczenie wychowawcze w ramach nowej odsłony programu 500+. Minister Bożena Borys-Szopa spotkała się także z rodziną, która otrzymała pieniądze.
Dadzę państwu sekret, że w Kowarach zapytałam mamę tej rodziny, co zamierza zrobić, czy ma jakieś plany, bo to jest poszerzone również na jej pierwsze dziecko. Powiedziała, że wspólnie podjęli decyzję o tym, że przynajmniej część z tych środków zainwestują w przyszłość swoich dzieci. To bardzo dobra decyzja. Rząd Zjednoczonej Prawicy nie decydował o tym, że to będą pieniądze na buty, na wakacje czy na wczasy. Uznaliśmy, że najlepszą inwestycją jest inwestycja w rodzinę i rodzina najlepiej wie, co z tymi pieniędzmi zrobić.
1 lipca ruszył rozszerzony program Rodzina 500+. Zakłada on przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny. Od początku miesiąca drogą online można także złożyć wniosek o wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł z programu Dobry Start. Ministerstwo Sprawiedliwości przygląda się i monitoruje sprawę wniosku dotyczącego transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia syna Polki żyjącej w związku jednopłciowym, w którym jako rodzice figurują dwie kobiety. Środowiska lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów przy pomocy takiej operacji chciałyby wprowadzenia do Polski tylnymi drzwiami możliwości adoptowania dzieci przez pary homoseksualne. Na taką transkrypcję zezwolił ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. W ocenie wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego należy zmienić ustawę o aktach stanu cywilnego, tak by wyraźnie wyłączyć możliwość transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego sprzecznych z polskim prawem i tak by nie ucierpiały na tym dzieci czekające na dowód osobisty. Polityk mówił o tym naszemu dziennikowi. W rozmowie z nami zaznaczył, że nie proponuje tu jeszcze żadnych konkretnych rozwiązań, a jedynie identyfikuje problem. Wiceminister Marcin Romanowski dodał przy tym, że takie rozwiązania być może nie będą potrzebne, choć jak wskazał, nie wyklucza ich.
Na pewno się temu przyglądamy. No jeszcze mamy przed sobą tryb instancyjny, prawda, w sądownictwie administracyjnym, więc być może nie będą potrzebne żadne działania legislacyjne, bo nasz porządek prawny w obecnym kształcie takim, jakim jest, nie pozwala na wprowadzanie do naszego systemu prawnego zagranicznych adopcji przez pary homoseksualne. Dwa sądy administracyjne były odmiennego zdania, ale no jeszcze jest Naczelny Sąd Administracyjny, więc tutaj nie ma sensu wprowadzać zmian, jeżeli jeszcze no, sprawa się nie zakończyła. Ale nie wykluczamy tego.
Resort Sprawiedliwości, jak wyjaśnia wiceminister, interesuje się sprawą, uczestnicząc w niej od strony prokuratury i proponując pewne rozwiązania. Nauka rozwija się dzięki temu, że ludzie mają odwagę przełamać utarte schematy i temu między innymi też mają służyć te spotkania, powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda podczas inauguracji Belwederskiej Szkoły Letniej. Prezydent podkreślił, że chciałby, aby była ona płaszczyzną, na której młodzi ludzie będą się spotykać z praktykami i teoretykami, którzy na co dzień zajmują się funkcjonowaniem nie tylko państwa polskiego, ale również państw wspólnoty europejskiej. Andrzej Duda zaznaczył, że wręczając nominacje profesorskie, prosi, by profesorowie pozwalali swoim studentom, a wręcz nakłaniali ich do tego, żeby kwestionowali.
Bo na tym polega rozwój nauki. Rozwój nauki polega na kwestionowaniu. Na tym, że te najbardziej utarte teorie poddajemy, rozbieramy na czynniki pierwsze i próbujemy się im sprzeciwić. Próbujemy znaleźć nową drogę, próbujemy znaleźć własną drogę w stosunku do tego, co już wymyślono. Prace naukowe, które polegają tylko i wyłącznie na powtarzaniu utartych poglądów, nie są pracami naukowymi. Są pracami sprawozdawczymi. Nauka rozwija się dzięki temu, że ludzie mają odwagę przełamać utarte schematy. I temu między innymi też mają służyć te spotkania.
Tematem tegorocznej edycji Belwederskiej Szkoły Letniej jest prawo dla dobra wspólnego. Studenci mogą między innymi wysłuchać wykładów profesorów i praktyków oraz wziąć udział w seminariach i warsztatach. Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości zgłosił kilka poprawek do specustawy usprawniającej budowę Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku. Poinformował w Gdańsku współautor projektu w tej sprawie poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Smoliński. Większość sejmowa przyjęła specustawę w ubiegły czwartek. Projekt posłów PiS-u krytykowały opozycja i władze Gdańska. We wtorek zajmą się nim senackie komisje. O poprawkach, jakie chce wprowadzić do projektu Klub Parlamentarny PiS-u, mówi poseł tej partii Kazimierz Smoliński.
Nie są to poprawki istotne, z jednej strony usprawniające proces inwestycyjny, z drugiej strony też regulujące kwestie dróg, które tam mają powstać. Rezygnujemy z możliwości budowy dróg publicznych, będą tylko i wyłącznie drogi wewnętrzne budowane. Jest też poprawka związana z wojskiem, w związku z tym, że są tam tereny specjalne, wojsko jest właścicielem tych terenów. Ten teren, który przejdzie w gestię muzeum, jeżeli ustawa przejdzie w tym trybie i w tym kształcie, który jest proponowany, to wówczas wojewoda, wydając decyzję, musi uzyskać zgodę ministra obrony narodowej. To jest związane z kwestią bezpieczeństwa państwa, dlatego też taka poprawka.
Wraz z posłem Kazimierzem Smolińskim na konferencji prasowej wystąpił dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Doktor Karol Nawrocki powiedział, że dyskusja nad wizją i propozycją w sprawie zagospodarowania Westerplatte jest otwarta. Dyrektor gdańskiej placówki dodał również, że kamień węgielny pod budowę Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku zostanie wmurowany 1 września. Szef MONU Mariusz Błaszczak i ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher wzięli udział w polsko-amerykańskim pikniku wojskowym w Giżycku. W jego trakcie minister przekazał samobieżny moździerz RAK z wozami dowodzenia 15. Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej. W swoim przemówieniu szef MONU podkreślił, że Wojsko Polskie musi być wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt.
Przykładem tego najnowocześniejszego sprzętu są właśnie moździerze samobieżne RAK razem z wozami dowodzenia, które miałem zaszczyt przekazać przed chwilą. To polski produkt, to produkt najwyższej jakości, ale żeby Wojsko Polskie posiadało najnowocześniejszy sprzęt, również doprowadziłem do tego, że Polska kupiła system Patriot od Stanów Zjednoczonych, kupiła rakiety HIMARS, właśnie też na podstawie rozmów, negocjacji i zgody rządu Stanów Zjednoczonych, a teraz jesteśmy w trakcie negocjacji, które dotyczą zapewnienia siłom powietrznym naszego kraju najnowocześniejszego sprzętu, samolotów F-35. 35.
Minister Mariusz Błaszczak powtórzył, że jego celem jest zwiększenie liczebności armii, czemu służy kampania rekrutacyjna Zostań żołnierzem RP. Modernizacja techniczna armii i jak najmocniejsze osadzenie w strukturach NATO oraz zacieśnianie relacji z USA. Ambasador USA w Polsce, Georgette Mosbacher, mówiła w Giżycku, że Polska i Stany Zjednoczone są liderami, jeżeli chodzi o gwarantowanie pokoju w Europie. Konsumpcja i inwestycje to dwa najważniejsze motory polskiej gospodarki, poinformowali ekonomiści Narodowego Banku Polskiego. Szczegółowe dane przedstawili na konferencji poświęconej lipcowemu raportowi o inflacji. Narodowy Bank Polski prognozuje w tym roku wzrost PKB o 4,5%, w 2020 roku o 4%, a w 2021 roku o 3,5%. Jeżeli chodzi o inflację, bank prognozuje wzrost o 2% w przyszłym roku, a jeszcze w kolejnym o 2,6%. Ekonomiści NBP wskazali także na dużą odporność polskiej gospodarki, zwłaszcza w kontekście silnego spowolnienia gospodarki naszego głównego partnera, czyli Niemiec. Jak wskazał zastępca dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego Jacek Kotłowski, najbardziej niepokojące może być ewentualne przełożenie spadku w przetwórstwie przemysłowym na inne sektory gospodarki.
Dotychczas mieliśmy sytuację taką, że rynek pracy był mocny, w sektorze usług koniunktura była dobra, sektor przemysłowy w strefie euro to jest 17%, w Niemczech powiedzmy 23%, to nie jest dużo, ale jednak to jest taki trochę wskaźnik wyprzedzający. Jeżeli będziemy mieli źle w sektorze przetwórstwa przemysłowego, to jest ryzyko, że czym dłużej będzie trwało to spowolnienie, tym silniej to się przełoży na rynek pracy i na pozostałe sektory gospodarki. Wydaje się, że to jest to, czego się tak naprawdę najbardziej boją, powiedzmy my może mniej, bo w Polsce sytuacja jest trochę inna, ale przede wszystkim banki centralne na świecie i dlatego prowadzą taką coraz bardziej ostrożną, coraz łagodniejszą politykę pieniężną, bo boją się po prostu tego przełożenia, czy tego utrwalenia spowolnienia w pozostałych sektorach gospodarki.
W lipcowym raporcie o inflacji do czynników ryzyka dla wzrostu gospodarczego i inflacji zaliczono możliwe zaostrzenie sporów handlowych i podejmowanie działań protekcjonistycznych ograniczających międzynarodową wymianę handlową. Liberalno-konserwatywna Nowa Demokracja wygrała przedterminowe wybory parlamentarne w Grecji. Ugrupowanie zdobyło 40% głosów. To przekłada się na 158 mandatów i pozwala na samodzielne rządzenie. Na premiera rządu został zaprzysiężony 51-letni Kyriakos Mitsotakis. W swoim przemówieniu nowy szef greckiego rządu zadeklarował, że będzie ciężko pracował, aby poprawić sytuację gospodarczą kraju. Rozwój, więcej miejsc pracy i bezpieczeństwo to obszary, na które zamierza postawić polityk. Profesor Robert Alberski, politolog, uważa, że zwycięstwo Nowej Demokracji to powrót do normalności.
To jest właściwie pierwszy w Europie taki powrót niejako do tych starych, sprawdzonych, znanych wszystkim ugrupowań politycznych, które po takim okresie pewnej banicji, pewnej niełaski wśród wyborców powracają dzisiaj do władzy. Natomiast oczywiście pytanie, na ile ten kryzys, właśnie te klasyczne partie czegoś nauczył, to dopiero zobaczymy, jak ta stara, nowa władza w Grecji będzie się zachowywać w tej sytuacji i politycznej, i ekonomicznej przede wszystkim, która ciągle w Grecji ona jest może lepsza niż jeszcze kilka lat temu, ale jeszcze ta sytuacja jest daleka od normalności i jeszcze pewnie sporo tych wyrzeczeń Grecy będą musieli ponieść.
Kierowane przez poprzedniego premiera Aleksisa Tsiprasa lewicowe ugrupowanie Syriza w wyborach parlamentarnych zdobyło 31,5% głosów. W greckim parlamencie znajdzie się też m.in. Ruch na rzecz zmiany. 3-procentowego progu wyborczego po raz pierwszy od 2012 roku nie przekroczył Złoty Świt. Partia została uznana w Grecji za neonazistowską. Wysłuchali Państwo serwisu informacyjnego Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.